Co za historia w Radiu Gdańsk.
Wojciech Suleciński, witam Państwa. Chciałem, żebyśmy dzisiaj porozmawiali o 99. rocznicy powstania Marynarki Wojennej. Moim gościem jest Tomasz Miegoń, dyrektor Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Chcę spytać o te wydarzenia sprzed 99 lat. Jak zawsze pewnym paradoksem polskiej historii jest to, że odtwarzaliśmy Marynarkę Wojenną w momencie, kiedy Polska nie miała w ogóle dostępu do morza. Ale to jedynie dowód, po pierwsze, chyba polskich ambicji, ale też zupełnie innego rozumienia Marynarki Wojennej. Wtedy była flotylla wiślana.
Flotylla wiślana, flotylla pińska później powstała. To był niesamowicie ciekawy czas, dlatego że można powiedzieć, że jeszcze przed odzyskaniem niepodległości, które 11 listopada 18 roku tak ustalono, to oczywiście jest data umowna, bo mogliśmy kilka innych dat wymienić, ale ta została ustalona i bardzo dobrze, i niech tak jest. Ale już między 1 a 3 listopada 1918 roku w Krakowie żołnierze z orzełkami na czapkach przejęli tabor pływający w flotylii austro-węgierskiej. Na Drzewcach pojawiły się biało-czerwone bandery. Niektórzy właśnie to uważają za początek Marynarki Wojennej, ale to jest trochę na wyrost chyba.
Choć z drugiej strony, jeśli już mówimy o tym rozpadzie Austro-Węgier, to przypomnijmy, że w momencie, kiedy rozpadały się Austro-Węgry, to pojawiła się też kwestia, mówiąc najkrócej, przynależności tej floty, która nad Adriatykiem stacjonowała, której ważną rolę wśród oficerów odgrywali Polacy.
Polacy, zresztą podobnie jak we flocie rosyjskiej, tam dosyć spory procent Polaków uczestniczył w bitwie pod Tsushimą na przykład, a stanowili oni główną, najbardziej liczną część tworzącej się naszej kadry oficerskiej Marynarki Wojennej. Natomiast oficer austro-węgierski został pierwszym dowódcą tworzącej się Marynarki Wojennej i tak to właśnie było. A jak było? Było w ten sposób, że zgłaszać się mogli głównie ochotnicy do tworzącej się Marynarki Wojennej. W Warszawie był punkt werbunkowy. No i ci piechocińcy, ci ludzie z Legionu, z innych jednostek, ci, którzy w ogóle nie mieli obycia z wojskiem, zgłaszali się tam. Łączyło ich jedno, zamiłowanie do morza. I co? Oni zajmowali generalnie tabor pływający po austriacki, po rosyjski na rzekach, bo dostępu do morza, tak jak powiedziałeś, nie mieliśmy przecież. I co? Ale większość z nich walczyła na lądzie. No, pojawiły się jednostki Marynarki Wojennej, no tym tylko różniły się mundury, że była naszywka na ramieniu z napisem Marynarka Wojenna. I trzeba powiedzieć, że wielu z tych ochotników, z tych marzycieli o Polsce morskiej, niestety zginęło, zanim to morze w ogóle w życiu kiedykolwiek zobaczyli.
No ale jeśli popatrzymy na te nazwiska, które się pojawiają, zacząłeś mówić o tym pierwszym dowódcy, czyli Bogumile Nowotny. Tak. Potem pojawia się z kolei oficer marynarki rosyjskiej, czyli Kazimierz Porębski. Ale jak popatrzymy na te bataliony lądowe, które walczyły, to się okazuje, że dowódcami dwóch spośród tych batalionów są ludzie, którzy za chwilę, czyli mówiąc najkrócej, w następnych latach odegrają ważną rolę w dziejach polskiej Marynarki Wojennej, czyli Adam Mochuczy i Włodzimierz Stejer.
No, obaj odegrali czołową rolę choćby w 1939 roku. Ale z tych, trzeba powiedzieć tak, no, była takim przykładem, już wybiegając trochę w przyszłość, jak w trudnych warunkach tworzyła się ta nasza flota, była kwestia sprowadzenia do Gdańska okrętów, które otrzymaliśmy z podziału floty poniemieckiej z Wielkiej Brytanii, należało je należało nimi przepłynąć do Gdańska. Polska była tak niesamowicie biednym, ubogim krajem, z czego w ogóle dzisiaj sobie nie zdajemy najczęściej sprawy, że zabrakło pieniędzy na węgiel, żeby opalać kotły wszystkich tych okrętów, a więc jeden miał holować drugi. Później się okazało, że tego węgla w końcu nie starczyło i niemiecki statek musiał je zaholować do Gdańska. A jak wyglądała sprawa załóg tych okrętów? No wyglądało to w ten sposób, że kadra oficerska, oficerowie pokładowi przede wszystkim, wywodzili się z floty rosyjskiej. Pojedynczy ludzie byli z floty austro-węgierskiej, natomiast ci szeregowi marynarze i obsługi siłowni w znacznej mierze składały się ludzi, którzy pływali we flocie niemieckiej. Jak wydawać rozkazy, jak to wszystko połączyć, kiedy szkoleni byli według kompletnie innych regulaminów. Inna była terminologia. Proszę sobie wyobrazić, że generalnie, że musiał być tłumacz, który tłumaczył z rosyjskiego na niemiecki część komend, dlatego że polskiej terminologii w ogóle wówczas nie było morskiej. Ona się dopiero tworzyła i nie utworzona została wcale tak szybko, ani od razu. Dopiero po kilku latach, kiedy były pierwsze wypusty z oficerskiej szkoły marynarki wojennej z Torunia, no to wówczas ta sytuacja zaczęła się zmieniać, ale w pierwszych latach 20., w zasadzie do końca lat 20., w kasynach dominował język rosyjski albo specyficzna gwara polsko-rosyjska. Dopiero te kolejne pokolenia zaczęły to zmieniać. No, olbrzymią rolę odegrał oczywiście w tym wszystkim dawny oficer niemiecki Józef Unruk, któremu udało się przeforsować pewne zwyczaje niemiecko-brytyjskie, tak bym to ujął, które momentami zdecydowanie różniły się od tych niepisanych zwyczajów z floty rosyjskiej.
Gdy jednak wrócimy do tego początku historii i do tego problemu dostępu do morza, no to przypomnijmy, że tak naprawdę dopiero po lutym 1920 roku Polska staje się krajem, który ma ten dostęp do morza. A i tak największym miastem portowym Polski jest wtedy Puck.
Tak, i tutaj w Puck, który no nie nadawał się na port wojenny ze względu na płycizny tam panujące. Oczywiście wchodziły tam nasze ówczesne okręty, które posiadaliśmy w niewielkiej liczbie i same też były niewielkie, czyli torpedowce i kanonierki. Kanonierki, nawiasem mówiąc, bardzo solidnej budowy i niezużyte inaczej niż torpedowce. Ale pierwszym naszym okrętem był okręt hydrograficzny. Dlaczego? Dlatego, że Niemcy rozpoczęli całą akcję propagandową, szczególnie na arenie międzynarodowej, po to, by wykazać, że tworzące się, odtwarzające się po 120 latach niewoli państwo polskie nie będzie w stanie zabezpieczyć locji, nie będzie w stanie zabezpieczyć bezpiecznej żeglugi tak. U naszych brzegów. Trzeba było udowodnić, że jesteśmy w stanie to zrobić i że zasługujemy na to, żeby to morze mieć i pełną kontrolę nad brzegiem morskim, nad naszymi wodami terytorialnymi posiadać. No, w związku z tym znaleziono niewielki statek pasażerski, którego właścicielem był zagorzały niemiecki nacjonalista, który nie wyrażał ciepłych uczuć w stosunku do tworzącego się państwa polskiego i próba zakupu tego statku oficjalna się nie udała, ale wiadomo było, że człowiek ten zamierza tą jednostkę sprzedać. No, w związku z tym wykorzystano nazwisko niemieckiego oficera i przedstawiciela znanego rodu w arystokracji niemieckiej. Józef Unruk w garniturze pojechał i jako cywil wypłacił żądaną kwotę, kupując na swoje nazwisko ten statek. Dopiero wówczas zaczęła się jego przebudowa, dostosowywanie do funkcji, no i wkrótce podniósł ORP Pomorzanin biało-czerwoną banderę i był pierwszym okrętem morskim odradzającej się Rzeczypospolitej.
Gdy mówimy o polskiej marynarce wojennej, tej w latach 20. i 30., to z całą pewnością trzeba pamiętać o tym, że Gdynia jest oczywiście wielkim projektem portowym, wielkim projektem miejskim, ale też i od samego zarania miała być bazą dla polskiej marynarki wojennej.
No od tego wszystko się zaczęło. No, wobec niemożności bezkolizyjnego i bezpiecznego korzystania z portu gdańskiego. No, przypomnijmy, że w czasie sowieckiej ofensywy propaganda komunistyczna wśród dokerów gdańskich była tak silna, że odmówili oni rozładunku w statku z zaopatrzeniem dla Wojska Polskiego, które cofało się pod potężnym radzieckim naporem. Zapadła decyzja o budowie własnego portu na polskim wybrzeżu. Tych koncepcji było kilka. Wybrano Gdynię, która była najlepsza. Gdynia wcale nie była wówczas niewielką wioską. Była już, można powiedzieć, czymś w rodzaju kurortu, uzdrowiska. A rybacy stanowili niewielką część jej społeczności. Zbudowano ten port, ale i tymczasowe schronisko dla rybaków i rozpoczęto budowę bazy w marynarki wojennej. Tu panowały zupełnie inne warunki, inne możliwości i można było już po opanowaniu finansów państwa, po reformie Grabskiego, po wzroście zamożności, odbudowie po zniszczeń pierwszowojennych, można było wówczas pomyśleć już w połowie lat 20. o rozbudowie naszej floty, tak by nie służyła tylko i wyłącznie do szkolenia, ale po to, by miała realną wartość bojową. Zamówiono konkretne typy okrętów, dlatego że była określona koncepcja i przewidywania, z kim ewentualnie się zetrzemy na tym morzu oczywiście i na lądzie.
Choć z drugiej strony trzeba powiedzieć, że w okresie tym międzywojennym istniało takie przekonanie o jakby to być możliwości budowy wielkiej i potężnej floty. Jak popatrzeć na te wszystkie plany, to one z reguły były planami no, niezwykle mocarstwowymi, z których wychodziło znacznie mniej. Choć z całą pewnością można powiedzieć o jednym. Atmosfera dla zarówno tego projektu gdyńskiego, jak i dla polskiej marynarki wojennej w kraju była niezwykle pozytywna. Polacy z wielką akceptacją przyjmowali wydatki ponoszone na ten cel, dlatego że idea Polski morskiej była z całą pewnością bardzo żywa w polskim społeczeństwie.
Wówczas trzeba powiedzieć, że w ogóle wydatki na obronność były w stosunku do dzisiejszych wydatków, nie tylko w Polsce, ale w ogóle w Europie czy w olbrzymiej większości krajów świata, gigantyczne. Polacy godzili się ponosić ten ciężar, dlatego że świeżo odzyskaną niepodległość ceniono niesamowicie. I dlatego i stąd te 20 parę do 33% dochodu narodowego przeznaczano w zależności od lat na zbrojenia, jakąś niewielką część tego również na zbrojenia morskie. To się troszeczkę zwiększyło na przełomie lat 20. i 30., kiedy zamówiliśmy we Francji dwa kontrtorpedowce i trzy okręty podwodne. To nam dało pierwsze doświadczenie, jak nie należy budować okrętów.
To prawda, choć odnoszę wrażenie, że od samego początku mieliśmy w ogóle trudne doświadczenia, jeśli chodzi o różnego rodzaju zamówienia wojenne, dlatego że towarzyszyły temu kontrowersje, a nawet afery.
No, skandale, maski przeciwgazowe są tego jednym z przykładów. No, również miny morskie. Tak, była też afera z tym związana.
Gdy patrzymy na polską marynarkę wojenną, no to jej ocena i to wszystko, co wydarzyło się w okresie międzywojennym, jest widziana przez nas przez pryzmat tego doświadczenia II wojny światowej. Tak się złożyło, że polscy marynarze i polskie okręty były tym rodzajem sił zbrojnych, którym był takim symbolem trwałej nieprzerwanej walki z Niemcami toczonej przez cały okres od września 1939 roku aż do maja 1945 roku, dlatego że polskim okrętom albo jeszcze przed wojną, albo w trakcie kampanii wrześniowej udało się opuścić Bałtyk i być tą kontynuacją Polski, no już teraz z baz Wielkiej Brytanii.
Opuszczenie Polski przez zespół kontrtorpedowców był posunięciem genialnym, choć przyznać trzeba, że na pokładach tych okrętów atmosfera była fatalna. Gdy oni tuż przy przybyciu do Wielkiej Brytanii 1 września rankiem dowiedzieli się o wybuchu wojny, uważali załogi okrętów, że jedynym logicznym posunięciem jest natychmiastowy powrót. Nie rozumieli pewnych kwestii, wiedzieli, że są na w trzech nowoczesnych okrętach, że te okręty są sprawne, że oni są gotowi do walki. Powiem więcej, ja rozmawiałem, miałem szczęście rozmawiać z żyjącymi jeszcze kilka, kilkanaście, dwadzieścia parę lat temu członkami załóg tych okrętów, przede wszystkim z oficerami, którzy mieli największą wiedzę. I dla nich sam wybuch wojny był czymś, na co czekali, do czego byli szkoleni. To nie było, oni nie postrzegali tego jakieś wielkie nieszczęście, klęskę, nie. Paradoksalnie były okrzyki radości. No wreszcie jest. Żmudne ćwiczenia przez wiele tygodni generalnie. Przecież okręty nie zawijały do portu. Alarmy przeciwlotnicze. Nasze załogi były znakomicie przygotowane. I ten entuzjazm, że wreszcie nasze armaty mogą odpowiadać na atak wroga, do walki, z którym się przygotowywaliśmy, był olbrzymi. Oczywiście oni nie znali tej dysproporcji sił, taką jaka ona rzeczywiście była. Oni nie mieli tej wiedzy, którą my mamy dzisiaj, po zakończeniu wojny, po pewnych wydarzeniach.
Choć też warto podkreślić, że jak mówimy o tych przygotowaniach do wojny, to trzeba podkreślić, że duża część polskiej marynarki wojennej była przygotowywana do trochę innej wojny. Jeśli popatrzymy na pomysły, na zamawiane okręty, na szkolenie się w pewnych taktykach wojennych, no to wiele wskazuje na to, że polska flota znacznie lepiej była przygotowana do konfliktu z Rosją Sowiecką niż do konfliktu z Niemcami.
To w ogóle nie ulega kwestii, dlatego że w momencie tworzenia się naszej marynarki wojennej oraz w momencie zamawiania naszych pierwszych nowoczesnych okrętów, nowych, budowanych na polskie zamówienie w stoczniach francuskich, brytyjskich i holenderskich, za największego przeciwnika uważano Związek Radziecki. Przecież Republika Weimarska, tak uważano, była pod kontrolą międzynarodową. Samo dojście Hitlera do władzy w 1933 roku też nie wywołało jakichś spektakularnych wydarzeń. Rozpoczęcie zbrojeń przez Niemcy było już wywołało pewien niepokój, ale wówczas w roku 1934, 1935, 1936 Adolf Hitler wśród znacznej części społeczeństw państw europejskich uważany był za rzutkiego polityka, świetnego ekonomistę, który stawia Niemcy z kolan do pozycji wyprostowanej. Nie postrzegano go jeszcze wówczas jako agresora. Przecież była w 1935 roku wizyta naszych okrętów w Niemczech. Hitler był bardzo zainteresowany polską marynarką, polskimi oficerami. Był taki drobny epizod, który to pokazuje. Na lotnisku część polskiej delegacji nie wracała na pokładach okrętów, tylko poleciała do Berlina. Tam widzieli się z najważniejszymi niemieckimi oficjelami. Był Göring, był Goebbels, byli generałowie. Na lotnisku powiedziano im, to już zbliżał się wieczór, że poproszeni zostali o przejście do innego samolotu z powodu rzekomej awarii. Żadnej awarii prawdopodobnie nie było. I niby przypadkiem spotkali grupę niemieckich oficerów. Wśród nich był Adolf Hitler. Była to sytuacja dosyć dziwna, którą opisywał mi kilka lat temu jeden z uczestników tej wizyty. Hitler i Goebbels bardzo długo trzymali dłoń każdego, z kim się witali, w swojej dłoni, a na koniec brali ją, przykładali do swojego serca i patrzyli głęboko w oczy. Wszyscy oprócz Hitlera, który nie mógł wytrzymać wzroku. Nie wiadomo dlaczego, bo nie był znienawidzony wówczas. No, był człowiekiem skromnym, o niewielkim wzroście. Byli zaskoczeni tą pewną nieśmiałością Adolfa Hitlera. Ale to jest zupełnie na boku takie te wspomnienia, które były niczym wobec tego, co nastąpiło w marcu, kwietniu i później 1939 roku, kiedy Hitlera zaczęto postrzegać jako człowieka wybitnie niebezpiecznego i przygotowywać się do walki.
Za chwilę porozmawiamy o najważniejszym epizodzie historii polskiej marynarki wojennej, czyli udziale w II wojnie światowej, i za chwilę wracamy do naszej rozmowy. Wojciech Sulesiński, przypominam, że dziś rozmawiamy o historii polskiej marynarki wojennej. Moim gościem jest Tomasz Miegoń, dyrektor Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni. Mówiliśmy o entuzjazmie, który ogarnął polskich oficerów, którzy dowiedzieli się o wybuchu wojny, którzy liczyli na to, że pozwoli im ona odpowiedzieć na agresję niemiecką. No ale ta wojna potoczyła się zupełnie inaczej, niż oni sądzili. Polska marynarka wojenna podzieliła się na tę, która pozostała na polskich wodach, i tę, która znalazła się u boku aliantów. Tu przypomnę, że dwa polskie okręty podwodne już w toku kampanii wrześniowej opuściły Bałtyk i znalazły się w bazach brytyjskich, ORP Wilk i ORP Orzeł. Ten drugi po tej karkołomnej ucieczce Stalina. Ale pozostała część floty została przez niemieckie samoloty i niemieckie okręty zniszczona w bazach albo na podejściach do baz na polskim wybrzeżu. I okazało się, że istnieje ogromna przewaga po stronie niemieckiej, i to właśnie przewaga też w tych nowych broniach, bo okazało się, że to lotnictwo decyduje o tym, co będzie się działo na takich akwenach jak Zatoka Gdańska.
No tak, siły polskie na Bałtyku nie zostały zniszczone od razu. Dowództwo doskonale sobie zdawało sprawę z przewagi niemieckiej. Nasz wywiad nieźle funkcjonował w Niemczech. Szacowano możliwości przetrwania naszych okrętów na kilkanaście godzin, dlatego bardzo szybko rozpoczęto realizację planu Rurka, planu zaminowania podejść do Gdyni i do Helu, zaminowania Zatoki Gdańskiej, aby uniemożliwić swobodny ruch okrętów niemieckich. No to nie wyszło. Uszkodzony duży stawiarz min ORP Gryf, śmierć komandora podporucznika Kwiatkowskiego, dowódcy tego okrętu, decyzja o wyrzuceniu uszkodzonych min za burtę bez ich uzbrajania. Dzisiaj można oceniać tak czy owak, ale wiedzmy, że w ogniu walk bez tej wiedzy, którą my mamy dzisiaj, zupełnie inaczej podejmowano decyzję. Wicher. Wicher, pierwszy nasz nowoczesny kontrtorpedowiec w 1939 roku, już nie tak nowoczesny, ale wciąż sprawny, prawdopodobnie z najlepszą załogą, z najlepszymi artylerzystami, został pozostawiony w kraju, by chronił Gryfa, i był politycznym argumentem, że nasza flota niecała przeniosła się z Bałtyku do Wielkiej Brytanii. 3 września rano z lekkiej mgły wyłonił się zespół niemieckich kontrtorpedowców typu Leberechtmass. Walka była krótka. Dowódca artylerii ORP Wicher, porucznik Zbigniew Kowalski, wytrzymał dwie pierwsze salwy, których pociski padły bardzo blisko. Niemcy dobrze strzelali okrętu. Jeden trafił w falochron, drugi w budkę Bosmana. Nasze największe okręty, Wicher i Gryf, uszkodzony Gryf, ale wciąż posiadający pewną wartość bojową, stały przycumowane do helskiego falochronu. Celny ogień polskich artylerzystów z obu okrętów i z baterii Laskowskiego sprawił, że pierwszy z szyku niemieckiego okręt, dokładnie Leberechtmass, został trafiony, polegli lub została ranna część jego załogi, przede wszystkim obsada dziobowej armaty. Niemcy się wycofali. Później, tego samego dnia, nadleciały samoloty. Polacy bronili się zaciekle, domyślając się, że taki jest plan Niemców, sprowadzili broń przeciwlotniczą również na nabrzeże. W ogniu walki dowódca artylerii ORP Wicher spojrzał w niebo, trzymając w ręku kalkulator artyleryjski, spojrzał w niebo i zobaczył, że czarny punkt odrywa się od niemieckiego samolotu. Dla ochrony słuchu miał otwarte usta i miał, jak wspominał w rozmowie ze mną, takie wrażenie, że ten czarny punkt, wiedział już, że to bomba, trafi w okręt. Nie miał co do tego wątpliwości, ale miał wrażenie, że trafi go prosto w usta. Tak się nie stało. Pierwsza bomba trafiła bliżej dziobu, wyrzucając siłą eksplozji spośród tego dymu i płomieni wyłonił się lecący w górę kocioł pomocniczy Donkey, zwany z angielska. Zrobił kilka obrotów i spadł ku zdumieniu wszystkich na nabrzeże w pozycji pionowej, mimo że to była bardzo wysoka i wąska konstrukcja. Kolejna bomba, kolejny dym, kolejny ogień. W górę wylatuje jeden z marynarzy. Sygnalista, również o nazwisku Kwiatkowski. Wyleciał powyżej masztu głównego i opadł na rei, zawisł na rei w pozycji, no, można powiedzieć, liturgicznej, zapewne już nieżywy. Tam też pozostał. Ta sama, odłamki tej samej bomby urwały nogi drugiemu oficerowi artylerii, podporucznikowi Mamakowi, i wyrzuciły go do morza. Okazało się, że w ciele jego jest 47 odłamków. Na taki widok Mat Świrbutowicz rzucił się na pomoc młodemu oficerowi i proszę sobie wyobrazić, wyłowił go przetransportował na ląd. Tam zajęły się sanitariuszki, no, to były gdyńskie harcerki zmobilizowane. Proszę sobie wyobrazić, że porucznik Mamak przeżył. Amputowano mu obie kończyny, wyjęto niewybuchy. Po wojnie jeszcze pracował jako nauczyciel. Trzecia bomba trafiła blisko, bardzo blisko rufy, zdzierając, rozbijając część kadłuba. Okręt zaczął się przechylać, ale załoga nadal strzelała. Skończyła się amunicja w jednym z dział. Oni pytali, co mają robić. Padła komenda opuścić okręt. No i taki był koniec naszego jedynego dużego okrętu uderzeniowego we wrześniu 1939 roku. Ciekawostka jest taka, że w tej całej, w tym całym bombardowaniu zginął tylko jeden człowiek.
Gdy patrzymy na wydarzenia września 1939 roku, to też warto podkreślić, że dowodzona przez marynarzy, co by nie powiedzieć, obrona wybrzeża jest tym najdłużej trwającym epizodem zwartego działania polskiego wojska we wrześniu 1939 roku, choć właściwie powinienem powiedzieć we wrześniu i październiku 1939 roku.
Marynarze walczyli w ogóle do końca, bo i wrzesień, 2 październik, kapitulacja, i Kock kilka dni później, tam również byli marynarze, tyle że z flotyli Pińskiej. Marynarze walczyli w sposób niezwykle zaciekły również w obronie Gdyni. Obrona Gdyni to na tle kampanii 1939 roku, no, punkt niezwykle jasny, Helu również. Natomiast najbardziej zaciekłe walki były właśnie w obronie Gdyni, Kępy Oksywskiej, i tam marynarze walczyli spieszeni. Tam wspomagały ich okręty, polskie minowce, zwane również trojlerami czy traulerami, które wspierały ogniem swych dział 75-milimetrowych obronę. Tam marynarze ginęli, tam przecież w oddział komandora Choryda niesamowite straty poniósł, walcząc dzielnie, wspierając drugi MPS między innymi. I Marynarze udowodnili, że są w stanie walczyć nie tylko na morzu, również na lądzie. Lotnictwo morskie zostało rozbite w pierwszych kilkunastu godzinach wojny. Pierwszym poległym był oficerem w marynarki, był dowódca lotnictwa morskiego, komandor Szystowski. I te nocne ataki, marynarze często ubrani w mundury czarne, marynarskie, złe w ciągu dnia, ale dobre w nocy, no to oni wraz z ochotnikami podchodzili pod pozycje niemieckie w nocy. Toczyła się walka na bagnety, na noże, na wszystko.
Gdy patrzymy na tę polską marynarkę wojenną, to jak powiedziałem, bardzo ważnym elementem tej legendy polskiej marynarki wojennej podczas II wojny światowej jest to, co następuje po wrześniu 1939 roku, czyli ta nieprzerwana walka polskich marynarzy u boku floty brytyjskiej do września maja 1945 roku. Ta polska flota zresztą z pomocą aliantów bardzo się wzmocniła na tej emigracji. To było już znacznie więcej okrętów, znacznie więcej marynarzy. Zresztą tymi marynarzami często stawali się Polacy, którym udało się uciec ze Związku Sowieckiego razem z armią Andersa, czy też polscy ochotnicy z różnych stron świata.
Tak. Pewną elitę w tym wszystkim stanowili ci, którzy wyszli na tych trzech niszczycielach i dwóch okrętach podwodnych, ci, którzy przeżyli oczywiście, w 1939 roku z Gdyni. Ale rzeczywiście tak wielkiej floty do ówczesnej pory nie mieliśmy. No, przecież koniec wojny to krążowniki Dragon i Konrad. No, Dragon zniszczony, storpedowany. Były ofiary. Polska ponosiła spore ofiary, jeżeli chodzi o procentowy udział naszych marynarzy, choć tak naprawdę zginęło ich relatywnie nie tak znowu dużo, bo kilkuset, ponad 400. Grom, walka o Norwegię, ucieczka orła Stalina, a później wykrycie niemieckiej inwazji na Norwegię, zatopienie niemieckiego transportowca Rio de Janeiro, w nasze okręty podwodne działające na Morzu Śródziemnym, przede wszystkim Sokół i Dzik. To świadczyło o wykonywaniu naszych zobowiązań sojuszniczych wobec naszych aliantów. Nikt nie mógł nam zarzucić, to również olbrzymia rola polityczna naszej marynarki wojennej, że nie bronimy sojuszników wobec niemieckiej agresji. Broniliśmy, walczyliśmy u boku sojuszników, a na pokłady naszych okrętów były jedynym wolnym terytorium, wolnym od okupanta, terytorium II Rzeczypospolitej.
Gdy patrzymy na schyłek II wojny światowej, no to też pojawia się ten trudny moment, kiedy polscy marynarze musieli podjąć decyzję, czy pozostają na emigracji i są wierni zasadom, które wyznawali, czy też próbują wrócić do kraju, i też pytanie o to, czy próbują wrócić do tego kraju tylko po to, aby połączyć się ze swoimi rodzinami, czy też na przykład próbują podejmować współpracę z nową władzą, która kształtuje się po 22 lipca 1944 roku. Tutaj warto podkreślić, że w latach 50. na marynarkę wojenną i na tych marynarzy, którzy podjęli tę współpracę z PRL-em, spadają niewypowiedziane wręcz represje. To jest ten rodzaj polskich sił zbrojnych, który przez władzę komunistyczną jest chyba w najwyższym stopniu, bym powiedział, prześwietlany pod kątem lojalności, i dochodzi do słynnego procesu komandorów, o którym będziemy mówili już za dwa tygodnie w mojej audycji. Będziemy mówili o wydarzeniach, które doprowadziły do śmierci kilku bardzo wybitnych polskich oficerów, którzy zaangażowali się w ten okres powojenny i którzy zapłacili za to bardzo wysoką cenę. To jest historia, która zresztą stawia przed nami ogromne wyzwania, dlatego że musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, czym była polska marynarka wojenna w latach 1945-1989. Kim byli polscy oficerowie, polscy marynarze, którzy w niej służyli i tak naprawdę czym jest także ten moment odzyskania przez Polskę suwerenności dla polskich sił zbrojnych. Ale to jakby trochę zupełnie inna historia, choć także historia, którą Muzeum Marynarki Wojennej będzie musiało opowiadać. W tej chwili zmiany w Muzeum Marynarki Wojennej. Chciałbym, żebyśmy o tym na koniec naszego spotkania dzisiaj porozmawiali. Muzeum zostanie na nowo zaaranżowane. Pojawi się zupełnie nowa wystawa właściwie, tak to chyba trzeba określić. Jak te historie polskiej marynarki wojennej ciekawie dla młodego także pokolenia opowiedzieć?
Tak, żeby ta opowieść była interesująca. W tej chwili budujemy nową wystawę stałą przy okazji, zmieniając całą aranżację muzeum. Budynek jest zamknięty, będzie jeszcze przez kilka miesięcy nieczynny dla zwiedzających. Częściowo otworzymy go, celujemy w sezon letni przyszłego roku, czyli myślimy maj, czerwiec, część otworzymy. Uroczyste otwarcie wystawy stałej nastąpi 28 listopada przyszłego roku w stulecie marynarki wojennej. Chcemy, by nasze muzeum stało się, dołączyło do światowej czołówki, czyli nie narzekamy na brak eksponatów, oczywiście pozyskujemy wciąż nowe, ale będą również multimedia, nie w przesadnej ilości, dlatego że multimedia dominują w placówkach, które nie mają eksponatów historycznych. My mamy. Ale multimedia też będą, co jest olbrzymią radością dla dzieci, na przykład coś, co mogą dotknąć, coś, z czego mogą wystrzelić, wirtualnie oczywiście. Czyli strzelanie z Browninga, jakie były na wyposażeniu polskich okrętów, kopia już jest zrobiona, bardzo dobra, do samolotów i do min morskich. I opowieść będzie się zaczynać od prapoczątków, poprzez XVI wiek. Wspomnimy również o mało znanych epizodach związanych z próbą utworzenia floty polskiej podczas powstań niepodległościowych. Największa część będzie oczywiście część główna wystawy stałej, rozpocznie się w 1918-19 etap do końca II Rzeczypospolitej, wojna, w okres PRL-u też będzie opowiedziany, dlatego że weźmy pod uwagę, że generalnie marynarka wojenna, tak jak powiedziałeś, była procentowo, poniosła największe straty w okresie stalinowskim. Ale z drugiej strony pamiętajmy również o tym, że liczebnie w czasach Układu Warszawskiego ona była drugą flotą wojenną w tegoż właśnie układu, po flocie Związku Radzieckiego. Fakt, że nie dla naszych interesów i dla obrony naszej niepodległości, ale i byliśmy tylko przybudówką floty radzieckiej, ale jednak jej wielkość była imponująca.
Gdy patrzymy na historię marynarki wojennej, to oczywiście nie jest przypadkiem, że to jest także ta historia, którą możemy opowiadać dzięki zachowanym okrętom. Tutaj ORP Błyskawica jest doskonałym tego przykładem, ale właściwie w każdym europejskim kraju mamy do czynienia z zachowanymi jednostkami z czasów II wojny światowej. Przypomnijmy, że okręt Jej Królewskiej Mości Belfast zasumowany jest na Tamizie i stanowi jedną z ważnych elementów tej spuścizny drugowojennej i pamięci o II wojnie światowej w Wielkiej Brytanii. To jest przykład tego, jak bardzo ta historia morska jest dla ludzi interesująca, bo to jest zarazem pamięć o przeszłości, ale też pamięć o technice wojennej, wyjątkowo spektakularnej. Okręt zachowuje swoją urodę, no i tak naprawdę jest to coś, co chętnie zwiedzam.
W Orpę Błyskawica, no to jest coś niezwykłego. Jest to jeden z najlepiej utrzymanych okrętów muzealnych. Jest on wciąż w służbie. On nie jest własnością Muzeum Marynarki Wojennej. Jest w służbie trzeciej flotyli okrętów. Tam jest załoga, która musi mieć przepływaną określoną ilość godzin w ciągu roku, która ćwiczy strzelanie, rzut granatem, obronę przeciwlotniczą. Błyskawica oczywiście nie wychodzi w morze. Ci ludzie wychodzą w morze na innych okrętach. My mamy tam swoją wystawę. Doskonale nam się współpracuje z załogą ORP Błyskawica i z dowództwem trzeciej flotyli okrętów, w której składzie się ten piękny okręt znajduje, ale jest również dawny ORP Batory, czyli niewielki okręt zmobilizowany w 1939 roku w ścigacz Straży Granicznej, którego dzięki wysiłkom światłych oficerów udało się uratować przed pocięciem na złom. Później był pomnikiem na terenie jednostki wojskowej w Helu, a jeden z moich poprzedników doprowadził do tego, że trafił on na dziedziniec Muzeum Marynarki Wojennej. Dziś odnowiony, na razie tylko z zewnątrz, stanowi przepiękne świadectwo dawnej polskiej marynarki wojennej.
Gdy patrzymy na tę historię, no to oczywiście warto podkreślić, że ten jubileusz marynarki wojennej świetnie wpisuje się w obchody stulecia odzyskania niepodległości. To odnowienie polskiej marynarki wojennej było jednym z tych ważnych aktów, które no, były fundamentem tej odrodzonej Polski. Co do tego nie mamy żadnych wątpliwości.
No tutaj jest kwestia nawet daty wydania tego aktu naczelnika państwa, datowany na 28 listopada, a więc w rocznicę bitwy pod Oliwą. I to jest nawiązanie do tego, co już było, dlatego że generalnie, że marynarka wojenna przywiązuje olbrzymią wagę do historii, ciągłości, tradycji.
Bardzo jeszcze raz dziękuję. Przypominam, że Tomasz Miegoń, dyrektor Muzeum Marynarki Wojennej w Gdyni, był moim gościem. Rozmawialiśmy o jubileuszu polskiej marynarki wojennej, ale także spróbowaliśmy odpowiedzieć na pytanie, jak opowiadać historię polskiej marynarki wojennej. Mam nadzieję, że to muzeum, które zobaczymy za rok w stulecie utworzenia polskiej marynarki wojennej, będzie dobrym przykładem na to, jak tę historię współcześnie opowiadać. Bardzo jeszcze raz dziękuję za przybycie do studia i bardzo dziękuję za rozmowę.
Bardzo dziękuję.
Co za historia w Radiu Gdańsk.